Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony. Witam w specjalnym wydaniu podcastu Kultury Liberalnej, a jest ze mną dzisiaj Mateusz Lachowski. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry Państwu, cześć Kuba.
Bardzo mi miło i bardzo cieszę się, że znalazłeś dla nas czas. Mateusz, jesteś teraz w Izraelu. Mateusz jest, wydaje mi się, jednym z nielicznych tutaj jest jednym z nielicznych korespondentów polskich w Izraelu, także robisz świetną robotę i bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas i też zależało mi, żeby to powiedzieć na samym wstępie, że niesamowicie doceniam twoją pracę i na pewno nasi widzowie również. Powiedz w takim razie, gdzie teraz jesteś, jak w ogóle wygląda sytuacja, co się dzieje?
Dziękuję ci bardzo za miłe słowa. No powiem ci, ostatnio dostaję taką ilość hejtu z obu stron, bo staram się, mam wrażenie, że jak się stara być jakkolwiek tak obiektywnym w tym wszystkim, to się obrywa z każdej strony, nawet niedawno miałem na ten temat rozmowę, nawet dzisiaj jeszcze, ale jestem w tej chwili we wschodniej Jerozolimie, w tej części arabskiej Jerozolimy. Wróciłem z Ramallah dopiero co, zatrzymałem się po prostu, żeby pogadać. Ogólnie żyję teraz w samochodzie, więc stąd te nagrania. Co się dzieje? Na zachodnim brzegu bardzo różnie się dzieje. O tym to myślę, że moglibyśmy rozmawiać kilka godzin. Wygląda to mniej więcej tak, że tam po prostu ludzie przyzwyczaili się do pewnych rzeczy i z jednej strony słychać czasami jakąś strzelaninę, w nocy się aresztuje. No, nie wiem, dzisiaj w Ramallah, w obozie dla uchodźców pod Ramallah, tam weszły izraelskie wojska, aresztowały dwie osoby, wyszły o 9 rano, no ale życie w Ramallah toczy się normalnie. Ja ci też mogę podesłać jakieś nagrania. Po prostu no, dzisiaj tam się wszystko dało kupić, od wypicia kawy, po prostu jest tłum ludzi na bazarze i tak to mniej więcej się toczy. To jest stolica autonomii palestyńskiej, zachodniego brzegu. Oczywiście są miejsca, gdzie trwają cały czas jakieś starcia, mówię tutaj o północy, dlatego się nie da porównać z Gazą. A tu w Jerozolimie to jest po prostu totalny chillout. W sensie jakby ujeżdżające samochody i tak dalej. Jerozolima ogólnie rzecz biorąc jest chyba najbezpieczniejszym miejscem, choć były oczywiście jakieś tam incydenty, jakieś ataki, aresztowania. Niedawno wysadzono dom 13-latka, tutaj wojska izraelskie wysadziły w ramach represji, bo po prostu wcześniej dokonał ataku terrorystycznego i takie metody się stosuje. To wzięli Izraelczycy od Brytyjczyków. Takie metody stosowali wcześniej Brytyjczycy, zarówno w stosunku do miejscowych Arabów, to jeszcze okres mandatu Palestyny, jak i w stosunku do Izraelczyków, którzy walczyli, jeszcze wtedy Irgun była taka organizacja, walczyli z Brytyjczykami. Ale żeby już nie wchodzić w to, co się działo 75 lat temu, czy 8 lat temu, czy jeszcze wcześniej, to po prostu jest to wojna, która się toczy przede wszystkim w Gazie. Sytuacja w zachodnim brzegu jest stabilna. Możemy zaraz porozmawiać dlaczego, bo wydaje mi się, że mam odpowiedź po kilku dniach jakichś rozmów, wyjazdów i tak dalej. Natomiast przede wszystkim trzeba też zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Gazie, prawda? Że też odnoszę wrażenie, że część Izraelczyków już nawet zaczęła zauważać, że ta operacja w Gazie no przynosi ze sobą, poza skutkami konkretnego posuwania się żołnierzy izraelskich, po prostu jakiś koszmarny kryzys wizerunkowy całego państwa Izrael. Natomiast jeszcze niewiele osób to widzi, ja mam wrażenie.
Mamy na chwilę obecną informację o ponad 10 tysiącach ofiar w Gazie od czasu rozpoczęcia tej izraelskiej operacji. Mamy też informację dosłownie sprzed kilku godzin, mianowicie o tym, że Izrael zgodził się na codzienne 4-godzinne przerwy humanitarne w walkach.
Jednak.
I dobrze. Powiedz w takim razie, jak ta strefa Gazy, co tam się dzieje? Mamy bardzo mały teren, mniejszy od Warszawy, na którym mieszka ponad 2 miliony mieszkańców. Teraz ta strefa, rozumiem, jest przecięta na pół przez siły izraelskie, tak?
Tak, tak. Kilka rzeczy po kolei. Też nie wiedziałem, jeszcze nie miałem tej informacji, bo dosłownie no świeżo. Wjechałem z autonomii, tam jest słaby zasięg. Ja nie mam karty palestyńskiej, mam tylko izraelską, więc po prostu jak wjeżdżam tam, to nie ma ze mną, jest po prostu słaby internet tam bardzo, więc zresztą nie miałem po prostu czasu sprawdzać, bo tam rozmawiałem z miejscowymi. Klu jest takie, jeszcze, tylko zanim jeszcze, to precyzujmy. 10 tysięcy to są liczby podawane przez Ministerstwo Zdrowia Hamasu. I ja nie mówię, że to nie jest prawda. Możliwe, że jest. Natomiast już skrzydło proizraelskie, też pewnie naszych komentujących, powie, na że pewno to są liczby zawyżone. Więc żeby zachować obiektywizm, powiedzmy, że nie wiemy, ale wiemy, że to idzie w tysiące. Skąd wiemy? Bo to podał nawet rzecznik Pentagonu amerykański. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są najbliższym sojusznikiem Izraela I rzecznik Pentagonu cytuje: liczby zabitych cywilów w Gazie idą w tysiące, dzieci również. To jest wypowiedź, cytat. Więc by niezależnie od tego, czy tutaj wierzymy, bo ja już mówiłem wielokrotnie, obie strony tutaj w tym konflikcie od lat, ale teraz tym bardziej, stosują politykę informacyjną, czyli kłamią. Jest wojna informacyjna po obu stronach. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. I tą wojnę informacyjną w tej chwili, powiedzmy sobie wprost, przegrywa Izrael. No ale to wynika też z wielu rzeczy. To wynika między innymi z tego, że w strefie Gazy są dziennikarze palestyńscy, którzy pracują dla Al Jazeery. A Al Jazeera ogląda 1,7 mld ludzi. Więc niezależnie od tego, jakby Izrael chciał wpłynąć na to, żeby pewne obrazki się z Gazy nie wydostawały, to po prostu będą się wydostawały. Ja mówię, nie oceniam, po prostu mówię państwu jak jest. Będą się wydostawały, zwłaszcza jeżeli Izrael podjął taką decyzję, jaką podjął, że tak prowadzi te wojny i tak prowadzi te operacje, bo mógłby ją prowadzić zupełnie inaczej. I ja znów jestem dziennikarzem, więc jak zacznę państwu mówić rozwiązania, to powinni państwo przestać ufać w to, co ja mówię, bo ja nie jestem od tego, żeby proponować rozwiązania. Natomiast powiem państwu, co próbowały Stany Zjednoczone zaproponować Izraelowi. I między innymi to, co powiedziałeś, korytarze humanitarne, 4 godziny dziennie, to jest to, co tutaj ustalał Antony Blinken. Antony Blinken, który jest sekretarzem stanu, odpowiada za politykę zagraniczną administracji prezydenta Bidena Stanów Zjednoczonych. On był tu 3 razy już od 7 października i objechał wszystkie, znaczy czasami nie mógł objechać, bo my też musimy sobie zdawać sprawę, że doszło też do sytuacji wcześniej, która też pokazuje, w jakiej sytuacji są Stany Zjednoczone i Izrael. Doszło do sytuacji, w której król Jordanii odmówił spotkania się z prezydentem Bidenem. On tutaj po prostu chciał się spotkać i wystawił go król Jordanii, bo powiedział, że jeżeli nie macie rozwiązania, to nie mamy po co rozmawiać, szkoda czasu. To jest afront. W krajach arabskich zawsze warto porozmawiać po prostu z politykami. Ale dobrze, że jest to. Te 4 godziny to jest dzięki Bogu, bo jednak część cywilów będzie mogła przejść na południe, bo mimo tego, że południe jest bombardowane, to z mniejszą intensywnością niż północ. Ja byłem pod strefą Gazy kilka dni. Nie jeździłem po tych kibucach pod. I tutaj też warto dodać, że ten konflikt zaczął się oczywiście nawet nie 78 lat temu, tylko dużo wcześniej, ale po prostu my mówmy o tym, co się dzieje teraz. Jakby już nie zagłębiajmy się w to, bo to jest naprawdę skomplikowane i nie starczyłoby nocy i dnia, żebyśmy się zastanawiali, kto tutaj jest większym winowajcą w tym konflikcie, który trwa 78 lat. Ja wiem, że to bardzo wielu będzie bolało, bo jedni będą krzyczeć po prostu o wolnej Palestynie, a inni o prawie Izraelczyków do państwa, ale ja nie jestem tutaj od oceniania. Sprawa wygląda tak, że 7 października Hamas i islamski dżihad plus po prostu jakieś grupy gazańczyków uzbrojonych przeszły przez mur, zaatakowały kibuce. Te kibuce częściowo zostały wyrżnięte, doszło do strasznych zbrodni, no po prostu na miejscu. 1400 osób zginęło, część po prostu torturowana, grubo ponad 300 zakładników zostało porwanych, jeszcze jest kwestia zaginionych osób.
Poczekaj, tylko dopytam, jak rozumiem, z tych około 1500 osób, mniej więcej 300 to byli żołnierze, tak? Z tych
tak, ponad 300.
Zabitych
300, z tego, co ja wyliczałem, 315, więc zostaje około 1100 osób cywilów.
I teraz jeszcze podczas operacji zginęło na dzień dzisiejszy, ja znalazłem, 32 żołnierzy izraelskich.
32... Oj, więcej. Wydaje mi się, 37. 35 było kilka dni temu. Wydaje mi się, że 37 już jest. Trzeba to sprawdzić, bo oni to publikują. Oni publikują te informacje. Akurat o tym, jak o tych żołnierzach, którzy giną, powiedzieliśmy, że tutaj obie strony prowadzą politykę informacyjną i propagandę. Natomiast Izraelczycy publikują dane żołnierzy izraelskich, ich portrety, informacje o nich. Jest matrynologia cała. Więc te informacje są wiarygodne bardzo. No tak, ale to jest bilans. No a po drugiej stronie mamy bilans idących w tysiące zabitych cywilów w wyniku bombardowań, przede wszystkim i ostrzałów. No i to też są zbrodnie wojenne, tu i tu. Jakby ja tego nie zrównuję, nie zastanawiam się, po prostu państwu mówię, że jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, tak się jakoś szczęśliwie składa, że jestem prawnikiem z wykształcenia, to mogę powiedzieć, że to po prostu jest naruszenie konwencji międzynarodowych i To po prostu no nie robi się tak. No to nie można bombardować strefy pełnej cywilów, równać ziemią budynków, w wyniku czego ginie choćby 99 pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych, najwięcej w historii konfliktów, przy jednym konflikcie. No to jest, no to jest samobójstwo wizerunkowe. Przy całym zgadzam się, Izrael ma prawo na odwet, ma prawo się bronić, ma prawo walczyć z Hamasem. Ja się na to wszystko zgadzam. To oczywistym jest, że po takim ataku terrorystycznym Izrael miał prawo po prostu walczyć z Hamasem. No, został zaatakowany, zabijano jego. Każdy kraj by walczył. Każdy kraj by coś zrobił. Pamiętajmy, co zrobiły Stany Zjednoczone po 11 września. No, zaczęły wojnę w Afganistanie. Natomiast mi bardziej po prostu no, chodzi o formę. Ta forma jest po prostu koszmarna. I nie mówię tutaj o operacji lądowej. Plus jest taki, że wydaje się, że mniej cywilów ginie, odkąd zaczęto tą operację na taką na pełną skalę operację lądową. Że jednak najwięcej ginęło w wyniku tych bombardowań. Te bombardowania oczywiście dalej trwają, ale wydaje się, że trochę z mniejszą intensywnością. No
To
i co mamy w Gazie? To
no
tak na
właśnie.
szybko jeszcze tylko, bo codziennie byłem, mówię, słyszałem ten ostrzał, on jest naprawdę intensywny. To jest artyleria, tam są czołgi, tam są buldożery, tam idzie operacja lądowa na po prostu na pełnej, powiedziałbym słowo, ale no, idzie po prostu na pełnej fazie. A jeśli chodzi o sytuację, to jest tragiczna sytuacja humanitarna. Wczoraj informacje, jakie miałem, to było około 600 ciężarówek prowiantu wjechało do Gazy w ciągu miesiąca ostatniego, 7 października. To jest tyle by wystarczyło z tego, co usłyszałem od jednego z dyplomatów, na 100 do 200 tysięcy ludzi, a jest 2 miliony. Więc jest głód już w Gazie. Brakuje wszystkiego, nie ma niczego. I to są informacje, widziałem te wiadomości od ludzi, którzy tam są. Dalej. Jest w Gazie w tej chwili sytuacja taka, że te bombardowania trwają. Dalej, nie ma leków. Dalej, jest już sporo chorób i dyzenteria, bo nie ma wody pitnej odpowiedniej ilości. Brakuje wody, a woda, która tam jest, jest zanieczyszczona, no bo na skutek też bombardowań jest po prostu, no, zostały zniszczone jakby sieci. Zresztą Gaza zawsze miała problem z wodą. To jest też oddzielna historia, bo Hamas wysadził też studnie, jak przejął władzę, ale to jest jakby inny temat. Po prostu no jest tragiczna sytuacja humanitarna w tej chwili w Gazie.
Ale to w takim razie pojawia się dyskusja na temat tego, i tu też pewnie na pewno nasi widzowie i słuchacze będą mieli swoje zdania, ale ja bym chciał dopytać ciebie, bo mieliśmy tą skandaliczną wypowiedź jednego z przywódców Hamasu, czyli Musa Abu Marzuka, który
Tak,
powiedział
tak.
wprost w wywiadzie telewizyjnym o tym, i to jest pytanie dotyczy de facto moje tego, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo cywili w Gazie. No bo z jednej strony oczywiście, gdyby Izrael nie atakował, nie bombardował, to ci cywile by nie ginęli, ale z drugiej strony pojawia się ten argument, że, i tutaj jest ta wypowiedź, którą zacytuję, tunele w Gazie, te, które Hamas zbudował, 500 kilometrów tuneli, nie są przeznaczone dla cywili, ale dla bojowników Hamasu. I tutaj koniec cytatu i dodajmy, że w Gazie nie został zbudowany żaden schron dla cywili.
No tak. To on tam nawet dokładnie powiedział, bo też mi ktoś zarzucał, bo cytowałem go, że oni je zbudowali, żeby się chronić właśnie dla bojowników Hamasu, a cywile to w 75% uchodźcy i za bezpieczeństwo ich odpowiedzialna jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Niech ONZ ich chroni. Co ciekawe, wielokrotnie słyszałem ze strony właśnie po prostu ludzi związanych, gdzieś jak oglądałem wywiady i czytałem, z obecnym premierem Benjaminem Netanyahu, że on mówił coś podobnego. To nie nasz problem. To jest problem ONZ-u. To jest problem po prostu. To nie nasz problem. My prowadzimy operacje przeciwko terrorystom, Hamasowi. Dodatkowo Hamas nie zbudował schronów, nie chroni swoich obywateli. No to ich problem, no, na tej zasadzie. No i zasadniczo okazuje się, że to nie jest niczyj problem, prawda? To, że giną ci cywile. No, wydaje mi się jednak, że jest. O ile, jeśli chodzi o Hamas, to musimy sobie wprost powiedzieć, organizacja terrorystyczna, były jakieś chyba próby przez ostatnie lata tego, żeby ten Hamas próbował właśnie iść w stronę Hezbollahu, takiej bardziej jednak organizacji też politycznej, bo oni mają to skrzydło polityczne, zarządzali strefą Gazy, ale to są terroryści, no. Jakby i oni, im jest to w pewien sposób na rękę, że giną ci cywile, bo dzięki temu będzie więcej osób zaciągało się do Hamasu i wyciągnął więcej pieniędzy od sponsorów. Powiedzmy to sobie wprost. Jeżeli by tak nie było, to by budowali te schrony, ale ich nie zbudowali. Pod Gazą jest podziemne miasto. Tam podobno są tunele, po których jeżdżą meleksy. Tam jest jedyne metro tutaj po prostu. W sensie w tej części świata. Po prostu to jest coś,
No
co
i
było
sam,
budowane za olbrzymie pieniądze.
jak rozumiem, też samo centrum dowodzenia Hamasu w Gazie
Tak,
jest
tak.
pod największym szpitalem
Pod
w regionie,
Gazą.
szpitalem Al-Shifa.
Tak. I pod Gazą ogólnie, pod samym miastem Gaza, dlatego Izraelczycy przebili się na południe od samego miasta Gaza. Do plaży już doszli, już parę dni temu, żeby właśnie odciąć tą północ i bombardować, niszczyć po prostu fragment po fragmencie tej północnej części. Od Beit Hanun, które było podobno bardzo, bardzo mocno, też właśnie tam też było dużo tej infrastruktury, po samą Gazę. Tam będzie wszystko, spodziewam się, że tam będzie wszystko zrównane z ziemią. Ale, bo chyba w tej chwili po prostu podsumowaliśmy Hamas, że nie trzeba nic więcej mówić. Ale Hamas to jest organizacja terrorystyczna, a Izrael to jest demokratyczne państwo. Co do tego nie mamy wątpliwości, prawda? No i trochę inne standardy mamy w stosunku do demokratycznego państwa. Więc sytuacja, w której owszem, Hamas ma tunele, owszem, Hamas trzyma tam swoich terrorystów, owszem, oni stamtąd wychodzą, atakują wojska izraelskie, no ale kiedy ten tunel jest pod obozem dla uchodźców, tak oni celowo to zrobili po to, żeby oni byli, chronili ich przed tym. No i jeżeli Izrael mówi, ale my to mamy gdzieś i rzucamy 6 bomb tonowych i równamy z ziemią ten obóz, no i giną terroryści, zresztą jeden, który planował ten atak, Ibrahim Biari planował atak 7 października, tak twierdzi,
No bo to też nie jest
tak.
tak, że mówisz o jakiejś abstrakcyjnej sytuacji, tylko chodzi konkretnie o wypowiedź rzecznika IDF-u, czyli Izraelskich Sił Zbrojnych, który też bodajże w rozmowie z
CNN-ie.
Wolfem Blitzerem w CNN-ie powiedział, tak, wiedzieliśmy, że to jest obóz dla uchodźców i mimo tego zdecydowaliśmy się go zbombardować.
Dokładnie. I zginęło kilkaset osób. Nie wiemy ile, ale zginęło dużo.
Ale
Rzucono
to...
6 tonowych bomb. No i zabito Ibrahima Biarego i jego świtę. No ale no właśnie, czy to jest odpowiedni sposób prowadzenia wojny? Rzucam. Bo powiem Państwu, dlaczego uważam, że nie. Dlatego, że najbliższy sojusznik Izraela w tej chwili rozpaczliwie próbuje zrobić wszystko, żeby Izrael zakończył taki sposób prowadzenia wojny. Dlatego, że prezydent Biden w tej chwili przegrał wybory w Stanach Zjednoczonych najprawdopodobniej. Czy wszystko się może zdarzyć, ale jego administracja jest w panice. Dlatego, że Antony Blinken, tak jak mówiłem, jeździ po całym Bliskim Wschodzie, żeby próbować coś z tym zrobić. A przypomnę, Antony Blinken jest Żydem z pochodzenia, więc on jakoś współodczuwał bardzo i to mówił o tym, kiedy był w Izraelu, ale sam jest przerażony tą sytuacją i stara się cokolwiek zrobić, żeby jakoś ta polityka się zmieniła. Jeszcze niedawno premier Izraela mówił, chyba wczoraj jeszcze pisał tweeta o tym, że nie będzie żadnych korytarzy humanitarnych, dopóki Hamas nie zwróci wszystkich zakładników. No okazuje się, że już dzisiaj zmienił zdanie. Wydaje mi się, że on też odczuwa nacisk, po prostu może nie opinii publicznej izraelskiej, bo z tym to on się chyba jakoś tak bardzo nie liczy, ale po prostu też politycy w jego otoczeniu. I może samo wojsko też. Ono sobie też zdaje sprawę z tego. Ci dowódcy izraelscy też sobie zdają sprawę z tego, że jednak no, po prostu chyba zaczęli Izraelczycy widzieć, że to nie jest odpowiedni sposób, po prostu, że trzeba przynajmniej tych cywilów ewakuować na południe. Jeżeli nie mamy pomysłu, bo ja słyszałem takie teorie, takie historie, takie pomysły. I tutaj to jest cytat z dyplomaty, z którym tutaj rozmawiałem na terenie Izraela. Notabene dyplomaty państwa sojuszniczego z Izraelem, który mówił, że przecież można było zrobić obozy filtracyjne. Można było po prostu pozwolić tym ludziom wyjść, zrobić obozy filtracyjne, to by potrwało dłużej, przenieść ich na przykład na zachodni brzeg, od razu by filtrować Hamasowców. Przecież to było do zrobienia. Oczywiście to była koszmarnie trudna operacja, ale na pewno to wizerunkowo nie byłoby tak szkodliwe dla Izraela. Natomiast no, zdecydowano się na inny wariant i też trzeba sobie powiedzieć, że jest wiele teorii, że ten wariant został przede wszystkim wybrany przez premiera Netanyahu, ponieważ on chce utrzymać za wszelką cenę władzę, ale też uratować siebie. To jest
No tak,
najbardziej w tej
a
chwili.
wojna sprawia, że jakby
Tak.
nie ma możliwości o odwołaniu mnie, czy o jakichś procedurach
Tak.
demokratycznych. Jesteśmy na wojnie, więc wszyscy konsolidujemy się wokół przywódcy.
Tak. No i tak Izraelczycy do tego podchodzą, bo Izraelczycy po tym ataku, przerażeni też, przestraszeni, zmotywowani, całkowicie też zmienili podejście do wielu rzeczy. To jest nowy rozdział w relacjach palestyńsko-izraelskich. Wszyscy, którzy śledzą ten konflikt od lat, sam to robiłem prywatnie, po prostu, bo się tym interesowałem, czytałem książki, gdzieś tam fascynowałem się niektórymi postaciami po jednej i po drugiej stronie. To jest temat, który trwa od lat, tak jak powiedzieliśmy. To muszą sobie zdawać sprawę, że to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego ponad miesiąca, zmienia wszystko. To znaczy, to jest kolejny rozdział, ale ten rozdział jest na tyle krwawy, na tyle brutalny, na tyle traumatyczny, że on zmienia wszystko. Że tutaj naprawdę trzeba przyjechać. Robiłem też zresztą, przyjechałem, bo ludzie, którzy byli na przykład pozytywnie nastawieni do idei dwóch państw po stronie Izraela, często po tym ataku 7 października całkowicie przestali ufać Palestyńczykom. Ludzie, którzy po stronie palestyńskiej byli pozytywnie nastawieni do negocjacji Izraela, i jakiejś po prostu większej autonomii, albo po prostu też byli ugodowo nastawieni, widząc to, co jest w Gazie, też często w Ramallach mają po prostu zupełnie inne podejście teraz do Izraela. To jest coś, to jest po prostu pogłębiający się mur nienawiści, dół nienawiści, który jest między tymi dwoma narodami w tej chwili, i to trzeba będzie jakoś zakopywać. I ja uważam, że z tym kierownictwem, które jest teraz w Izraelu, i z tym kierownictwem, które jest. Ja nie mówię o Hamasie, bo Hamas to jest jakby kwestia, to, że on w Strefie Gazy zostanie wymieciony, to jest oczywiste. Za wszelką cenę to zrobią Izraelczycy. Natomiast chodzi bardziej też o to, że jest też pewien impas, bo rząd w autonomii palestyńskiej wydaje się, że w tej chwili wydaje się, że też nie reprezentuje wszystkich Palestyńczyków, którzy są w tej autonomii, mówię o zachodnim brzegu, i to też jest problem. I tutaj pojawiają się pewne przecieki, o których ja słyszałem. O tym, że w pewnym momencie dojdzie do pewnych przetasowań, pojawiają się pewne propozycje, pojawiają się ludzie, którzy myślą o tym i sondują, co zrobić, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby nie być w stanie permanentnej wojny, bo to tak będzie wyglądało, jeżeli coś się z tym nie zrobi. No ale do tego trzeba by było, tak jak powiedziałem, na pewno kwestia premiera Izraela jest tutaj kluczowa. No i na pewno kwestia tego, że Izrael jednak, Izraelczycy oczekują tego, że Hamas zniknie ze Strefy Gazy. I to jest też kluczowe.
Ale
No a z kolei
właśnie to, co.
państwa arabskie oczekują tego, że przestanie być bombardowana Gaza i przestaniemy oglądać pewne obrazki, które się z niej wydostają.
Tak, to tutaj kilka rzeczy do tego, co powiedziałeś. Rzeczywiście też jest, wraca nam ten wątek tego, co Amerykanie w jakiś sposób zarzucali Izraelowi, czyli że tutaj nie ma tego endgame'u. Oni jakby doskonale
Tak.
przecież ze swojego doświadczenia z Afganistanu czy Iraku wiedzą o tym, że nie jest sztuką podbić jakiś
Tak,
teren, który jest
tak.
wielokrotnie słabszy militarnie, technologicznie, no pod każdym względem. Tylko pytanie, co dalej, tak? W sensie, czy przecież nikt nie chce w Izraelu, wydaje mi się, również okupować Gazy, bo zdaje sobie sprawę z tego, że
No.
w konsekwencji to, znaczy chcieć może i jest taka wola, tak? Natomiast wiadomo, że będzie to proces niesamowicie długi, krwawy i też bez, ty powiedziałeś o tym, że bez jakiejś takiej przyszłości, no bo ty mówiłeś o tym, że rzeczywiście celem Izraela na chwilę obecną jest zniszczenie Hamasu w taki sposób, jaki to jest możliwe. No ale jeśli mamy te tysiące ofiar po stronie palestyńskiej, no to ci ludzie mają przyjaciół,
Tak,
dzieci, braci,
tak,
siostry i tak dalej.
tak.
No to przecież te osoby to są najłatwiejsze osoby do zradykalizowania się i do dołączenia do walki przeciwko Izraelowi. Więc pytanie, na ile w dłuższym okresie w ogóle ta taktyka ma sens i na ile się sprawdzi dla Izraela?
Właśnie o to chodzi, że ten dół nienawiści, on jest zbudowany na tym, że mam znajomego Izraelczyka, który był na 24 pogrzebach. Mam innego, który był na dwóch. Mam znajomego Palestyńczyka, który dzisiaj był na pogrzebie, w związku z tym nie mogłem z nim porozmawiać. Miałem mieć z nim spotkanie, ale się nie udało. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego dojdzie. Musimy pamiętać, że to społeczeństwo palestyńskie, ono jest po części klanowe. Tutaj są duże rodziny i bardzo często jest tak, że ktoś kogoś traci nawet w Gazie, tak jak mówiłem. Czasami są podzielone te rodziny. W Gazie było bardzo wielu uchodźców właśnie z czasów tych poprzednich konfliktu, 67 rok, wojna sześciodniowa, wcześniej 48, właśnie jak uciekali Palestyńcy, więc też społeczność w Gazie była o wiele bardziej zradykalizowana od tej społeczności w zachodnim brzegu. Ale tak, największym problemem i zarzutem ze strony krajów demokratycznych, które sprzyjają Izraelowi, jest to, że nie widać endgame'u. Pomysł się wyczerpał. Nie ma pomysłu. I powiem ci więcej, to, że się pomysł wyczerpał, to nie jest tak, że nagle się tu wyczerpał. Tego pomysłu ogólnie nie było od jakiegoś czasu. Netanyahu jest tego typu politykiem. To nie jest mąż stanu. On na większość problemów i pytań odpowiadał, to nie nasz problem. Ja oczywiście teraz upraszczam, ale chodzi o to po prostu, że wiele osób zauważa teraz to, że od jakiegoś czasu nie było pomysłu. Ja mam takie informacje, że na przykład operacja lądowa, ona nie tylko zaczęła się z takim opóźnieniem, dlatego że chodziło tylko o zakładników i o negocjacje, tylko też dlatego, że wojsko nie miało planów na zajmowanie Gazy, bo oni od lat, od operacji Płynny Ołów w 2008 roku, oni nie zakładali, że to będzie potrzebne. Był założony plan, że Gaza jest otoczona murem, jest cała ta technologia, jest armia blisko Gazy i w ogóle ładowanie się do Gazy to są koszty moralne, to są bombardowania, właśnie to, co teraz robią. To jest śmierć wielu cywilów i tak dalej, ale przede wszystkim to jest śmierć izraelskich żołnierzy. I nikt nie brał na poważnie pomysłu, żeby się tam ładować. A jednak teraz się ładowali z wiadomych przyczyn, to tutaj już ustaliliśmy, i po prostu chcąc pozbyć się Hamasu stamtąd. Ale jest też przecież wiele pytań, no ale Hamas jest też w Libanie, ale Hamas jest w Katarze, ale Hamas jest w Iranie. Kierownictwo Hamasu siedzi w Katarze. Pan Abu Marzuk w Libanie chodzi do libańskiej telewizji i mówi te rzeczy, które cytowałeś. No i co dalej? Czyli ja myślę, że tutaj Mossad, który też był delikatnie, jakby tutaj też jakieś tarcia były, już też nie chcę wchodzić w szczegóły, tarcia Mossadu z inną służbą, która tutaj działa w Izraelu. No to są takie rzeczy, jakieś wewnętrzne plotki na ten temat. Zresztą to jest w każdym kraju, to funkcjonuje z tego, co wiem, co słyszałem, że służby ze sobą rywalizują. Natomiast Mossad miał ostrzegać, takie są plotki, o tym ataku 7 października premiera Netanyahu, i oni na to mają dowody. Więc oni są czyści tutaj. No i teraz mi się wydaje, że to polowanie też na tych hamasowców, których wymieniłem między innymi, ono się rozpocznie, ono będzie trwało, tylko to wymaga czasu. I jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak służby izraelskie to robiły do tej pory w takich sytuacjach, to odsyłam czy do filmu Monachium Stevena Spielberga, ale przede wszystkim do historii ogólnie operacji Gniew Boży, bo tak się nazywała operacja, kiedy likwidowano ludzi związanych z Czarnym Wrześniem w latach 70. I myślę, że tak będzie tutaj. Natomiast no, podjęto decyzję, że Hamas ma zostać wycięty ze strefy Gazy. Izraelczycy to uzasadniają w taki sposób. Mają się skończyć ostrzały rakietowe. Ma się skończyć zagrożenie dla izraelskiego społeczeństwa. To jest podstawowa rzecz. I ja mówię, nie jestem tutaj od oceniania, jestem dziennikarzem, tylko po prostu no, kwestia jest taka, że dopiero teraz te korytarze zaczęły funkcjonować. Ostatnie parę dni ci ludzie już przechodzili na południe. No to po prostu teraz pytanie, jak to się dalej będzie toczyło i czy mamy jakąś perspektywę, czy Izrael ma jakiś pomysł? Bo w tej chwili Izrael cofnął się w relacjach z niektórymi krajami do nie wiem do czego. Jordania wycofała, zerwała całkowicie stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Król jordański nie przyjął prezydenta Bidena, tak jak powiedziałem. Amerykanie robią wszystko, żeby coś wymyślić, żeby. To mam wrażenie, że to Izrael, jakby premier nie ma pomysłu. Tutaj Amerykanie próbują znaleźć jakieś rozwiązania. Amerykanie podobno wymyślili albo to rozmawiali o tym z Izraelem i próbował o tym rozmawiać z prezydentem Abbasem, właśnie sekretarz stanu Antony Blinken, żeby może po tej likwidacji Hamasu w strefie Gazy, żeby Hamasem zajęły się po prostu struktury Fatahu, te, które zarządzają autonomią palestyńską. Taką propozycję Antony Blinken podobno składał prezydentowi Abbasowi. Natomiast Abbas się na to kategorycznie nie zgodził, bo powiedział, że no to jest autonomia palestyńska i oni nie przyjmą władzy w Gazie na bagnetach od Izraela. to dla niego jest szalony pomysł, ale zaproponował podobno swoją propozycję, choć tutaj są różne głosy. Podobno też Amerykanie sami już też myśleli o tej propozycji, to znaczy jakiejś koalicji państw arabskich, które miały wprowadzić wojsko do Gazy. No ale pytanie, czy na to się Izrael zgodzi, bo w tych armiach państw arabskich, które miały ten kontyngent stworzyć, wiele stron chce Turcję i Turcja chce też bardzo być. A na Bliskim Wschodzie jest takie powiedzenie, że jak Turcja gdzieś wejdzie, to już stamtąd nie wyjdzie. Widzimy to po Syrii, widzimy to po północnej Syrii. Izrael dobrze sobie zdaje z tego sprawę, więc nie chce tego. Zwłaszcza, że prezydent Turcji, Tayyip Erdoğan, on miał ostatnio ostre słowa na temat Izraela. Jego ministrowie z jego partii mówili rzeczy straszne też na temat narodu izraelskiego. Były protesty półmilionowe, jak nie większe, w Stambule, antyizraelskie i propalestyńskie, więc no to jest dla Izraela też no, po prostu nie do przyjęcia, żeby tutaj chyba wojsko tureckie było w tej Gazie. Ale zobaczymy. Po prostu nic nie wiemy. Ale w mojej opinii po prostu, żeby jakiekolwiek wypracować jakikolwiek pomysł na to, żeby to się skończyło, no to po prostu też musi się zmienić kierownictwo Izraela. Nie wyobrażam sobie, żeby kraje arabskie zgodziły się w tej chwili na negocjacje z premierem Netanyahu.
No, tutaj jeszcze jest cały temat hipokryzji państw arabskich, na przykład Egiptu. Mamy to wielkie działania, na przykład na forum ONZ-u, czy ogólnie w mediach, że powinniśmy wszyscy dbać o cywili w Gazie, że to jest pierwszeństwo, jeżeli Izrael popełnia zbrodnie wojenne, a jednocześnie nikt nie kwapi się na przykład w Egipcie do tego, żeby tych uchodźców wpuścić. Także rzeczywiście
Nie,
jest
nie.
tak, jak wspomniałeś na samym początku rozmowy, że ci ludzie znajdujący się w Gazie, no de facto nie obchodzą nikogo tak naprawdę. Znaczy,
Tak.
wszyscy wyrażają głębokie wyrazy zaniepokojenia, ale jeśli ktoś miałby się
I
nimi
ubolewanie.
rzeczywiście zająć, to nikogo nie ma.
Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Izrael by bardzo chciał, żeby Egipt ich wpuścił. Bardzo by chciał, bo wtedy by miał problem z głowy. Natomiast Egipt nie chce ich wpuścić i to jest podobno do takiego stopnia, tak słyszałem, że Egipt powiedział, że prędzej zaatakuje Izrael, w sensie odpowie. Po prostu zacznie się wojna z Izraelem, jeżeli Izrael będzie jakoś to przeprowadzi, żeby ci ludzie przeszli przez granicę, niż po prostu ich wpuści na Synaj. Tam stoi trzecia armia. Zresztą armia, która w 1973 roku została otoczona przez generała Szalona, późniejszego premiera, w ramach wojny Jom Kippur. I to też nie jest przypadek. Ta armia jest bardzo duża, ona jest świetnie uzbrojona, tam są czołgi, to wszystko zostało postawione przy granicy z Izraelem. Z jednej strony nie przypadek, że ta armia, bo Egipcjanie uważają, że oni wygrali tę wojnę. To jest długa story, ale to po prostu też jest kwestia symboliki na Bliskim Wschodzie, jest bardzo ważna. Oni też robią taką politykę dla siebie, na korzyść swojego społeczeństwa. Też tutaj prezydent Sisi pokazuje ulicy egipskiej, że on tutaj twardo trzyma armię i może mówić o tym, że to chodzi o to, żeby po prostu Izrael miał się na baczności i żeby nie przekroczył czerwonej linii, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby ci ludzie nie przeszli przez granicę, bo Egipt nie chce tych ludzi, bo się boi, że tam będą zwolennicy Hamasu, że tam będzie Hamas, a Egipt walczy z bractwem muzułmańskim, które jest związane z Hamasem, więc to jest w ogóle samonakręcający się problem. I Egipt, mimo że jest krajem arabskim, słuchaj, ja mam takie poczucie, jak śledzę te relacje, jak o tym czytam od lat, bardziej się tym interesowałem, przyznaję, przed wojną w Ukrainie, bo wojna w Ukrainie mnie tutaj pochłonęła i też zaraz wracam na Ukrainę. Natomiast ja mam takie poczucie od zawsze, jak gdzieś odkąd o tym czytam, że po prostu kraje arabskie traktują Palestynę jako po prostu interes. I im wcale nie zależy do końca, żeby ta Palestyna była wolna, tylko po prostu to jest element ich polityki. I tak jest też teraz, niestety. Palestyńczycy mają to nieszczęście, że dla wielu są problemem, a dla wielu są po prostu interesem. No. I po prostu są rozgrywani. Tak to wygląda. Takie mam przemyślenie.
Chciałem się jeszcze zapytać o porównanie tego, no bo relacjonowałeś wojnę w Ukrainie, wracasz tam zresztą zaraz, ale tutaj też rozmawiałeś z Palestyńczykami, z Izraelczykami. Mi się wydaje, że wojna w Ukrainie jest jakimś takim wyjątkowym konfliktem, o tyle, że wydaje mi się dosyć czarno-białym. To znaczy mamy stronę zaatakowaną.
Tak.
Jednoznacznie, no wiesz, skąd się wzięły te porównania Rosjan do orków, do jakiejś takiego zupełnego zła i prostego zła, i można się temu sprzeciwiać, natomiast jakby to funkcjonowało. A tutaj, tak jak mówisz, no, że Izraelczycy i Palestyńczycy żyjący obok siebie wielokrotnie, i też tę część mających bliskich w Gazie, część w Izraelu, że tutaj to po prostu jest tak złączone i tak skomplikowane i niejednoznaczne, że rzeczywiście jest po prostu trudno zająć stronę, a wydaje mi się, że bardzo dużo osób ma taką potrzebę solidaryzowania
Tak.
się też naturalnie ze słabszą stroną. No najpierw z ofiarami w
Tak.
Izraelu, do których doszło do tego zamachu miesiąc temu, no a teraz, kiedy widzisz bombardowane mieszkania i osiedla całe w Gazie i martwe dzieci, no to trudno, żebyś sympatyzował z żołnierzami, które te bomby zrzucają.
Tak. Czy ja ci powiem, że ja na pewno nie jest trudno, bo każdy ma jakieś swoje sympatie. Ja to widzę, że te sympatie są czasami całkowicie odrealnione i ja dostaję wiadomości z bluzgami, wyzwiskami od strony do tej pory głównie takich bardzo, bardzo propalestyńskich osób, które w ogóle nie widziały pewnych rzeczy, ale ostatnio też dostaję od Izraelczyków. Tak mam wrażenie, że porówno. Czyli nawet nie od samych Izraelczyków, bo to jest zabawne. Dzisiaj dostawałem od jakiejś dziewczyny, która w ogóle nie za dużo ma z Izraelem wspólnego, mam wrażenie, tylko po prostu jest gdzieś tam w Berlinie i po prostu kogoś zna, więc ona wie wszystko dobrze tutaj i ta operacja jest jej zdaniem dobrze prowadzona. Daję ten przykład, no bo to jest no kosmos, że ludzie czują taką potrzebę wypowiedzenia się, kiedy nie wiedzą, co się dzieje i to często to jest takie, wiesz, no to po prostu takie ostre, takie wiem wszystko, jakby jedni źli, a drudzy dobrzy. No tutaj jest sporo szarości i tutaj, wiesz, pewne rzeczy można powiedzieć wprost. Możemy też powiedzieć wprost. W przypadku Rosji i Ukrainy mieliśmy atak jednego państwa suwerennego na drugie państwo. Napaść po prostu, to jest w ogóle zbrodnia wojenna. Sam taki atak po Norymberdze, już to wiemy, mamy to przepracowane, to jest według prawa międzynarodowego zbrodnia, jest prawo do odwetu, bo to są dwa państwa. I jeśli chodzi o bojowników, o terrorystów, którzy wyrzynali ludzi, to też mamy jakby konkretną rzecz. To jest po prostu dramatyczne zło, obrzydliwe zło, i tutaj to trzeba całkowicie potępić. Natomiast problemem jest ta odpowiedź tu w tym wypadku, tego konfliktu, ta skala tej odpowiedzi. Bo już od razu jako prawnik z tyłu głowy mam hello, hello, zaraz, zaraz, zaraz. Prawo do odwetu, prawo do odpowiedzi to jest w stosunku do państwa, które napadło. A my w stosunku do kogo odpowiada w tej chwili Izrael? Zastanówmy się. To już w tym wypadku prawo międzynarodowe nie ma zastosowania. Ale już nie wchodząc w prawo międzynarodowe, po prostu czy naprawdę kraj demokratyczny ma prawo bombardować cywilów? No nie. No po prostu no nie. Jeżeli potępiamy zbrodnie wojenne, obrzydliwe zbrodnie jednych, musimy potępiać również zbrodnie drugich. I to jest po prostu dla mnie proste. Tutaj my w tej chwili nie wymyślimy prochu, nikt tutaj nie przyjdzie i nie wymyśli pokoju między Izraelem a Palestyną nagle, bo ten konflikt jest zbyt skomplikowany, a w tej chwili to jest po prostu, to jest na takim poziomie, na tak dużym poziomie nienawiści z obu stron, że to będzie, zajmie to dużo czasu. I tutaj trzeba naprawdę pomysłu, trzeba naprawdę jakiejś polityki, trzeba naprawdę wizji, trzeba ludzi, którzy tego chcą po obu stronach, a nie ludzi, którzy żywią się tym, Hamas się tym żywi, tym konfliktem, i premier Izraela w tej chwili, on się przez lata też żywił tym konfliktem, wykorzystywał go do celów politycznych. I po prostu, nie wiem, opatrzność Bóg, w co państwo wierzą, niech po prostu się pojawią ludzie po obu stronach, którzy będą chcieli nie nienawiści, nie śmierci innych ludzi, tylko tego, żeby to się tutaj skończyło, żeby to okrucieństwo się tu skończyło. Po prostu. No to jest jedyne jakieś moje, co mogę powiedzieć, bo nie widzę rozwiązania w tej chwili. I wydaje mi się, że to jest też ważne, żebyśmy próbowali jednak, mimo tego wszystkiego, jak to jest dla nas bulwersujące, bo każdy ma jakieś swoje uczucia, coś go bardziej bulwersuje, coś mniej, ktoś bardziej sympatyzuje z jedną stroną, ktoś z drugą, ale trzeba myśleć o tym, jak to rozwiązać, a nie żeby piętnować. Tak, zbrodnie wojenne trzeba piętnować po obu stronach. co robię też w tej chwili. Natomiast trzeba też myśleć o tym, jak to rozwiązać. Ja mam nadzieję, że też rząd izraelski przejrzy na oczy i zobaczy, że, no, że ta polityka nie prowadzi go donikąd i że po prostu bardziej humanitarnie będzie prowadził te działania, które prowadzi w tej chwili.
Tutaj postawimy
Humanitarnie,
kropkę.
z patrzeniem po prostu, wiesz, na to, wiedzą państwo, na to, jaka jest sytuacja cywilów tam. Bo to są
Tutaj
cywile,
niestety
po
musimy
prostu.
postawić kropkę,
Cześć.
bo Mateusz też musi lecieć. Bardzo Ci dziękuję. Uważaj proszę na siebie. Dalej rób świetną robotę i wracaj bezpiecznie. Dzięki serdeczne i polecamy Państwu czy kanał Mateusza, też profil na Twitterze i na Instagramie. Warto tam na pewno zajrzeć i zasubskrybować. Dzięki wielkie jeszcze raz.
Dziękuję Ci bardzo, Kubo. Tak, ja zapraszam na swój kanał, przede wszystkim na YouTubie. No i tak jak mówię, po prostu proszę o mniej nienawiści. Nie do mnie, bo tam mnie możecie hejtować. Ja to już ostatnio cytuję pewnego eksperta od Bliskiego Wschodu, że hejterom wiadomo co w co, ale już bez żartów, to po prostu chodzi mi bardziej o to, żeby się wzajemnie też tak nie nakręcać, nie nienawidzić, bo to do niczego nie doprowadzi tutaj. Tu trzeba po prostu jakoś znaleźć jakieś rozwiązanie. Ja jeszcze tylko powiem jedno zdanie, że ja mam jednak poczucie, że tutaj międzynarodowe organizacje, inne kraje, one powinny coś robić, żeby wpłynąć na politykę obu stron, żeby coś się rozwiązać. Tutaj społeczność międzynarodowa musi się zaangażować, bo to jest za duży problem. To znaczy, to już za daleko zaszło. Po prostu. Tutaj trzeba coś wymyślić. Tak mi się wydaje. Bo też potępienie w Czambuł teraz Izraela spowoduje, że Izrael się zamknie na cały świat i dalej będzie realizował to, co robi. To teraz chodzi o to, żeby jednak pomóc też tej części cywilów, a żeby Izrael sobie mógł tych terrorystów likwidować, ale żeby ci cywile byli bezpieczniejsi. O to chodzi. Tutaj mówię, jest też kwestia tego Egiptu. No, nie mamy rozwiązania w tej chwili żadnego, ale niech będzie mniej zbrodni wojennych po prostu. Bo ja też, sądząc po tym, jaka tutaj jest nienawiść, to się obawiam, że te zbrodnie wojenne będą tak czy siak. I po obu stronach. No ale po prostu niech będzie ich mniej.
Ja
Choć
się
tyle.
przyłączam się jak najbardziej do tego apelu, ale też nie wiem po prostu na ile to jest możliwe. No zobacz,
Tak.
chociażby sytuacja Polaków w Strefie Gazy, tak? Wiemy, że tam są osoby,
Tak.
z polskim obywatelstwem i polski MSZ nie jest nic w stanie z tym zrobić, tak? Udało się wydostać część osób z Izraela na początku tego konfliktu miesiąc temu, a wiemy o tym, że Polacy teraz są w Strefie Gazy, nie wiadomo w jaki sposób, nie da się ich po prostu wyciągnąć, tak? Polski MSZ nie jest w stanie tego zrobić.
Ja wiem, że są osoby, które bardzo, bardzo są dyplomaci, którzy bardzo walczą o to, żeby ich wyciągnąć. Natomiast no, to jest kwestia, wydaje mi się, no, kwestia tej polityki międzynarodowej. Nie wiem, dlaczego to się w tej chwili nie udaje. Ja też nie chcę za dużo mówić, bo po prostu uważam, że teraz najważniejsze jest to, żeby ci ludzie opuścili Strefę Gazy. Jest to 30 osób około, są to między innymi dzieci, są to kobiety. Wiem, że jest jedna pani w ciąży, więc to są często rodziny mieszane, ale chodzi po prostu o to, że, no, że to są nasi obywatele, bo zaraz ktoś będzie pytał, co oni tam robią. To dlatego mówię, że rodziny mieszane. To są nasi obywatele i oni powinni być bezpieczni, a z tego co wiem, to są w bardzo trudnej sytuacji. No bo tak jak powiedziałem, brakuje jedzenia, brakuje wody, oni są na południu, czekają na tą ewakuację. Ale na razie się jeszcze jej nie doczekali. Ja mam nadzieję, że zanim opublikujesz to nagranie, to się już wydarzy.
Oby w takim razie. Dzięki jeszcze raz, trzymaj się i do zobaczenia.
Dzięki, dziękuję jeszcze raz. Państwu pozdrawiam.